A dzisiaj w Kurierze Ekonomicznym też powiemy dwa słowa o książkach. Naszym gościem Andrzej Sadowski, prezes Centrum im. Adama Smyfa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i skoro mamy Dzień Książek i o książkach rozmawiamy, to jest taka książka ekonomiczna Pióra z Adama Smyfa, Bogactwo Narodów. Książka, która trudno było mi to uwierzyć, ale wszystko na to wskazuje, że obchodzi swoje 300. urodziny. Nie wiem, czy to się zgadza, panie prezesie.
Za 3 lata skończy 250 lat.
O, i to już mi się bardziej pasuje. Chociaż zastanawiam się, 250 lat, ćwierć tysiąca lat, ta książka, która dalej pasjonuje ekonomistów, dalej, zdaniem wielu, dość dobrze opisuje procesy ekonomiczne, no, mimo że długo minęło od jej publikacji.
Ale podobnie jest z odkryciem Mikołaja Kopernika. On po prostu tylko odkrył coś, co już funkcjonowało przed nim. Stąd odkrycie, że bogactwo narodów pochodzi z pracy, a nie ze złota, kosztowności czy czegokolwiek innego, było fundamentem bogactwa Imperium Brytyjskiego w momencie, kiedy Wielka Brytania była gdzieś tam na obrzeżach Europy, była dosyć ubogim państwem, a odkrycie, że to z pracy można mieć bogactwo, spowodowało, że Hiszpania na kilka wieków zniknęła tak na dobrą sprawę z tej mapy gospodarczej świata, bo czy Hiszpania, czy Portugalia skupiły się na kumulowaniu bogactwa pojmowanego właśnie jako zaklętego w kruszcu przywożonego z ich ówczesnych kolonii, nie rozwiązając przemysłu, nie rozwijając usług, i okazało się, że jednak Adama Smitha teoria właśnie o bogactwie narodów sprawdziła się w praktyce.
Adam Smith, teraz rozwiąże się ta zagadka, 300 lat temu się urodził. No, do urodzin zostało mu się trochę, bo to, o ile dobrze pamiętam, 9 czerwca było, no ale jest to okrągła data. Mówi się o nim jako o jednym z ojców, albo w ogóle ojcu ekonomii. Często na kursach z historii ekonomii, z historii gospodarki, to pierwsza książka, jaką się bierze na warsztat, to jest właśnie dzieło angielskiego czy szkockiego filozofa.
Przede wszystkim moralisty, bo bogactwo narodów jest tak na dobrą sprawę uważane za przypisy do jego teorii uczuć moralnych. Stąd należałoby najpierw przeczytać wcześniejsze jego publikacje, a bogactwo narodów właśnie było już takim dopełnieniem w wymiarze ekonomicznym. Także trzeba uważać go za filozofa, filozofa moralnego, a dopiero później za ekonomistę. I tak jak zauważył kiedyś polski profesor Felix Koneczny, moralność jest często jednym z najważniejszych czynników ekonomicznych, często rozstrzygających. I trzeba o tym pamiętać, bo Adamowi Smithowi też przyświecała taka idea, pisząc najpierw właśnie o wymiarze moralnym, a później dopiero pokazując teorię ekonomiczną.
Panie prezesie, skoro przy ekonomii, skoro przy moralności jesteśmy, Nel jest także ten pierwiastek namysłu filozoficznego, namysłu o tym też, co jest moralne, co można, czego nie można, co warto, czego nie warto robić, jeszcze istnieje we współczesnej ekonomii, we współczesnej gospodarce.
Tego wymiaru przestaje się uczyć. A przede wszystkim zauważmy, że przestaje się w ogóle uczyć historii gospodarczej na polskich uczelniach ekonomicznych. Stąd ekonomia w dużej mierze, a w zasadzie już to nie ekonomia, została sprowadzona do sprawnego posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi, które mają sprawiać, że ci posługujący się nimi mogą odczytywać przyszłość, i stąd ten wysyp cały czas różnego rodzaju prognoz, które później nijak się mają do rzeczywistości. Natomiast James Buchanan kiedyś właśnie podkreślał, że my uczymy nie swoich studentów, nie jak sterować gospodarką, tylko jak ją rozumieć, a to jest coś innego. Dzisiaj szkoły ekonomiczne uczą, tak jak za czasów PRL-u, jak się steruje gospodarkami. I stąd jest ta niestety marność później w rzeczywistości, kiedy nie można poradzić sobie z kryzysami, nie wiadomo gdzie jest źródło kryzysu. Wszyscy czekają jak na opady deszczu, żeby się coś skończyło albo zaczęło. A jednak ten fundament moralny w działaniu człowieka, moralny, etyczny, religijny, jest niezwykle ważny. Stąd też oprócz Adama Smitha powstało wiele innych dzieł, które zresztą też były tłumaczone na język polski, bardziej współczesne, jak chociażby Duch demokratycznego kapitalizmu, gdzie autor Michael Nowak pokazuje, że bez personalnej, personalistycznej religii, jaką jest religia katolicka czy chrześcijańska, trudno sobie wyobrazić wolny rynek, bo religia dała ten wymiar właśnie też wolnościowy, wolnego działania, ale opartego o fundamencie moralnym.
Jeszcze zastanawiam się, na ile jest tak, że ten fundament moralny może być obecny w gospodarce tak bardzo scyfryzowanej. Komputer, posługując się kodem binarnym, nie wiem, czy ma miejsce na moralność w swoich obliczeniach i kalkulacjach.
Ale to nie komputer podejmuje decyzje, tylko podejmują decyzje ludzie. Jeżeli w nich nie będzie moralności, to będziemy mieć powtórki kryzysów permanentnie. Przeprowadzono kiedyś wywiad z przedstawicielem, pracownikiem i najstarszym pracownikiem giełdy nowojorskiej, który zaczął jako młody chłopak w czasie właśnie wielkiego czarnego czwartku, czarnego wtorku w latach 20. dożył 100 lat i właśnie stwierdził, że te wszystkie ponowienia się kryzysów, które on obserwuje jako tak długoletni pracownik giełdy, biorą się, że kolejne ryczniki przychodzą, zapominają i o historii, i o wartościach moralnych. Także dla niego kolejny ten spekulacyjny krach lat 2007-2009 na rynkach finansowych, w tym na nowojorskiej giełdzie, był kryzysem przede wszystkim moralności. Także tutaj technologia nie ma zastosowania, bo to ludzie piszą algorytmy, ludzie podejmują decyzje i albo są moralni, albo nie są moralni. A jeżeli nie są moralni, to mamy tego dramatyczne konsekwencje dla życia zwykłego człowieka.
Co musiałoby się stać, żeby w nauce ekonomii wróciła nie tylko nauka o tym, jaka jest historia gospodarki, ale także nauka o moralności w ekonomii?
Jest wystarczająco dużo klasycznych dzieł, które zwracają uwagę na nierozłączność w ogóle moralności i ekonomii, zachowania człowieka i jakby tego, co jest z tego dobrego, może wyjść. Zresztą nie tylko ekonomistów takie refleksje można znaleźć, ale chociażby u Edmunda Burke'a, który zauważył, że na przykład zaufanie jest takim smarem w społeczeństwie, które umożliwia podejmowanie decyzji bez konieczności rozwijania nie wiadomo jak szczegółowego prawa. I do czasu krachu na nowojorskiej giełdzie właśnie tego czarnego czwartku nie było pisanych kontraktów. Wszystko opierało się na, można powiedzieć, zaufaniu, uściśnięciu ręki. Dopiero po tym krachu zaczęto spisywać coraz bardziej opasłe umowy, które jak widać i tak nie zabezpieczają przed nieuczciwością.
No i to jest problem, którego nie wiem, czy da się łatwo rozwiązać, czy zawrócić, bo cóż by zaczęli robić ci wszyscy prawnicy, którzy przecież są niezbędni do obsługi każdej, nawet najdrobniejszej umowy handlowej.
Już nie, bo tak jak wspomniał pan o sztucznej inteligencji, już lata temu duża amerykańska firma prawnicza zaczęła zatrudniać algorytmy do analizy i jakby komponowania takich wystandaryzowanych umów i się okazało, że zaczynają zwalniać prawników. Także zawód prawnika nie jest dzisiaj zawodem na tyle wyjątkowym, aby uniknąć właśnie to w pierwszym szeregu zwolnienia ze względu na to, że sztuczna inteligencja potrafi to samo, a czasami być może nawet więcej.
Powiedział Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Jeszcze jedno pytanie krótkie o współczesną ekonomię. Mamy odczyt konsumpcji, on spada znacznie bardziej niż się to ekonomiści spodziewali, czyli jednym słowem zaczynamy zaciskać pasa i to widać w naszych codziennych zakupach i decyzjach konsumenckich, a w piątek GUS pochwali się jeszcze danymi inflacji za kwiecień. Tutaj mamy wypowiedź z dnia wczorajszego premiera, który mówił, że zobaczymy bardzo silny spadek inflacji, czy spadek wzrostu inflacji. Jesteśmy w momencie, kiedy te wszystkie czynniki się składają na jakiś silny proces dezinflacyjny.
Ale inflacja nie bierze się z powietrza. Była konsekwencją decyzji premiera, prezesa Narodowego Banku Polski. Stąd jeżeli te decyzje nadal będą utrzymywane, to z samego tylko faktu, że zmienia się kwiecień na maj na następne miesiące, nie zaobserwujemy takiego prawdziwego spadku inflacji, bo z tej inflacji należy się wycofać. To, że będą sprzyjały niezależne od cały czas podtrzymywanej polityki inflacyjnej jakby różne zdarzenia na i jeszcze w niektórych obszarach w wolnym rynku, to te zdarzenia poza właśnie intencją rządu i NBP-u będą wpływać na obniżenie. Natomiast żeby inflacja, tak jak w Ameryce zapowiedziano, że spadnie o 50% w najbliższych miesiącach, to już jest konsekwencja zaplanowanych działań, aby właśnie wyjść z inflacji, bo ona szkodzi obywatelom i przedsiębiorcom, a przede wszystkim polskiemu państwu, bo trzeba pamiętać, że zobowiązania międzynarodowe są przewartościowane ze względu na to, że mamy inflację i ponosimy tego dramatycznie wysokie koszty.
Powiedział prezes Centrum Adama Smitha Andrzej Sadowski. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Na zegarach godzina 12:56. My kończymy Kurier Ekonomiczny.